liczy się tylko kasa. Prawdopodobnie ten model myślenia wpłynął znacząco na większość problemów i wyzwań współczesnego świata. Ale nie da się ukryć, że pieniądz i system wynagradzania jest ważnym elementem naszej codzienności i sposób bardziej etyczny, bardziej sprawiedliwy wynagradzania ludzi może nam pomóc przywracać sprawczość i zwiększać dobrostan pracowników. Dlatego bardzo się cieszę, że moją gościnią dzisiaj jest Joanna Kroczek z firmy Bolder, która jest architektką systemów wynagradzania. Dziękuję, Joanna, za przyjęcie zaproszenia.
Dzięki za zaproszenie.
Joanna jest także absolwentką psychologii, coachingu i zarządzania. Od kilkunastu lat tak naprawdę pracuje w branży HR i wspiera zarządzanie zasobami ludzkimi. Od 11 lat w firmie Bolder. Joanna, czego zabrakło w tym krótkim intro?
Czego zabrakło?
Może być ze sfery prywatnej, nie musisz tutaj dzielić się koniecznie.
Tak, bardzo chętnie. Zdecydowanie intro mocno, mocno zawodowe, natomiast od 4 miesięcy jestem po raz drugi szczęśliwą mamą, więc to tak bardziej ze sfery prywatnej, nie tylko zawodowej.
Słuchaj, ja już ci gratulowałem, ale przyjmij też gratulacje od całej społeczności. Dobry przodek dla przyszłego dobrego przodka, Adama.
Tak jest.
Także jeszcze raz dziękuję. Będziemy dzisiaj mówić właśnie o systemie wynagradzania pracowników, o bardziej kolektywnym do niego podejściu. Będziemy się zastanawiać nad tym, jaki jest status quo systemu wynagradzania w Polsce, o tym, co powinno być wynagradzane i kto powinien decydować o naszej pensji. Joanna Kroczek, Bolder, jest dzisiaj gościnią podcastu Dobry Przodek. Ja mam na imię Filip Dębowski, witam serdecznie i wierzę, że przyszłość można jeszcze naprawić. Joanna, bardzo się cieszę, że jesteś dzisiaj gościnią podcastu Dobry Przodek. Tak jak w tym krótkim intro powiedzieliśmy, mówimy dzisiaj też, albo nawet przede wszystkim, o tym, jak bardziej fair i bardziej sprawiedliwie tworzyć systemy wynagradzania pracowników w organizacjach. Ale najpierw zastanówmy się, jak ten system w tym momencie wygląda. Czy status quo sposobów nagradzania pensji dla pracowników w organizacjach w tym momencie w Polsce jest fair, jest sprawiedliwy. Jak byś to określiła?
W dużej mierze to zależy od tego, czym dla nas jest sprawiedliwość i jak ją rozumiemy. Przyjmę takie rozumienie, jakim kierujemy się u nas w firmie, w której pracuję. Jako sprawiedliwy system i sprawiedliwe wynagrodzenie rozumiemy takie wynagrodzenie, które wynagradza cię za to, jaką wartość nosisz do organizacji, czyli na tyle, na ile swoje umiejętności i wiedzę wykorzystujesz do tego, żeby organizacja mogła się rozwijać.
No właśnie, nie tylko wiedza, ale też umiejętności. Już nie tylko ekspertyza liczy się na tym rynku pracy i przy określaniu wynagrodzenia, ale też bardzo ważne w dzisiejszych czasach umiejętności miękkie. I na szczęście bardzo ważne, no bo przecież empatia do innych, bo przecież kreatywność, bo przecież elastyczność pomagają budować bardziej odporne na kryzysy, ale też po prostu przyjemniejsze dla ludzi, tak? Generująca kulturę współpracy organizacje. Więc które z tych właśnie czynników poza oczywistymi technicznymi czy wydajnościowymi KPI-ami byś wymieniła jako takie istotne? Mhm.
Tak, zdecydowanie ten performance, skuteczność, o którym mówisz, wiedza, bo mimo wszystko fajnie móc po nią sięgnąć. Natomiast w dzisiejszych czasach bardzo mocno liczy się to, jak szybko jesteś w stanie adaptować się do zmieniającej się rzeczywistości. Więc to, co jest ważne, to na przykład ta zdolność do adaptacji. Taka elastyczność, umiejętność sięgania po rozwiązania, których my nie mamy, sięganie po inne kompetencje, inne osoby z zespołu, z którymi pracujemy, albo nawet spoza zespołu, to też jest jakaś umiejętność szybkiego uczenia się i sposobów na zdobywanie nowej wiedzy szybko. Bo coś, co było ważne jeszcze dzisiaj albo wczoraj, prawdopodobnie jutro już będzie zdecydowanie mniej przydatne.
Alan Toffler, futurolog amerykański, w ubiegłym wieku powiedział, że analfabetami XXI wieku będą ci, którzy nie potrafią się uczyć, oduczać i uczyć na nowo. Więc trochę w tym kierunku też zmierzają organizacje przyszłości. Powiedziałaś, że no właśnie zdolność adaptacji na przykład będzie kluczowa, czy jest już kluczowa. Jak możemy mierzyć taką zdolność adaptacji pracownika? Jak w ogóle oceniać, czy ktoś taką zdolność ma?
Mogę ci powiedzieć, jak my to robimy. W wielu organizacjach funkcjonuje instytucja przełożonego, który gdzieś ocenia pewne rzeczy i mówi, jak on to widzi, i jego opinia jest tym, co wpływa de facto na to, jak jesteś wynagradzany i jak na przykład ten parametr, o którym teraz mówimy, jest widziany. Natomiast u nas działa to tak, że osoby, które z tobą pracują, mogą się wypowiedzieć na ten temat. Mhm. Czyli dokładnie określają, jak widzą u ciebie tą taką elastyczność i zdolność do szybkiego zdobywania wiedzy. Mhm. I na bazie takiego sumy subiektywnych opinii, informacji staramy się gdzieś wyciągnąć, jak to wygląda w rzeczywistości.
To jest bardzo ciekawe. Ja bym chciał, żebyś właśnie opisała, jak ten system prac dość innowacyjny i w dużej części autorski skonstruowałaś i skonstruowaliście jako zespół właśnie w Boulder. Mhm. Natomiast w tym momencie ciekawi mnie jeszcze, jak do tego podchodzą pracownicy, bo wyobrażam sobie, że są jednostki, którym nie jest do końca na rękę albo nie czują się komfortowo z tym, że będą oceniać ich koledzy z zespołu albo podwładni. Jak z tym wyzwaniem?
Wiesz co, pozwól, że się mimo wszystko trochę cofnę w czasie, bo też chciałabym dać kontekst tego, skąd w ogóle wziął się ten Jasne. System, o którym rozmawiamy teraz. Mhm. Właściwie jeszcze jakiś czas temu, przed transformacją i przed zmianą naszej organizacji na holakratyczną, działaliśmy w takiej klasycznej strukturze, w której o wielu rzeczach decydował przełożony. Natomiast wyzwanie związane z przejściem na holakrację i jakby obranie kierunku bardziej turkusowej organizacji sprawiło, że musieliśmy zacząć budować pewne rzeczy zupełnie na nowo.
Jasne. Zanim przejdziesz dalej, czy możesz krótko wyjaśnić, czym jest holakracja i turkus dla osób, które chciałyby się dowiedzieć więcej?
Holakracja to jeden z systemów zarządzania organizacją turkusową, w którym właściwie nie ma menadżerów i odpowiedzialność jest rozłożona pomiędzy wszystkich pracowników, a właściwie partnerów w firmie, ponieważ tutaj nie ma pracowników, tylko właśnie są partnerzy. I z założenia kierunek, w którym podąża holakracja, zakłada właśnie przenoszenie odpowiedzialności z osób i stanowisk na zespół. I dąży do tego, żeby właśnie rozwijać tą samoorganizację w poszczególnych jednostkach.
Super. No i właśnie mówiłaś o genezie powstania nowego systemu w Boulder, więc jak to wyglądało, dlaczego? No i zmierzając powoli do tego wątku, który zacząłem, czyli jak pracownicy mają się do takiego systemu? Mhm.
Od czego by tu zacząć? Przed transformacją, czyli jeszcze jakieś 3-4 lata temu, mieliśmy dość sprawnie działający system wynagrodzeń. Natomiast on bardzo mocno bazował na ustaleniach z przełożonym. Czyli właściwie tak jak się dogadaliśmy, tak gdzieś też to wpływało na nasze wynagrodzenie, natomiast wciąż w ramach określonych widełek. To był ten parametr sprawiedliwości. Holakracja wymusiła na nas zmiany. Przez pierwszy moment transformacji właściwie wynagrodzenia były zsunięte na dalszy plan, ponieważ wiele się działo, to było dla nas bardzo duże wyzwanie przejść taką zmianę. Więc dopiero po mniej więcej roku wróciliśmy do tematu wynagrodzeń. Ponieważ rynek wynagrodzeń, zwłaszcza w IT, bardzo szybko się zmieniał, te wynagrodzenia galopowały i mocno rosły, my mieliśmy pewien przestój. Mhm. Więc właściwie były bardzo duże oczekiwania. Nie istnieje jakiś jeden idealny system holakratyczny wynagradzania w holakracji, który mówi, jak to mielibyśmy zrobić. Mhm. Więc właściwie stawialiśmy pierwsze kroki w tym temacie, budując wszystko od początku. I już sam fakt tego, że zaczynaliśmy od nowa, wprowadzaliśmy rozwiązania niesprawdzone, to spotykało się z pewnymi trudnościami. Natomiast gdybym miała odpowiedzieć, jak przyjmują to ludzie i jak mają się w ogóle z tym systemem, to generalnie bardzo dobrze.
Może między innymi dlatego, że właśnie robiliście to stopniowo i razem z ludźmi na pokładzie. Więc analiza na bieżąco dobrych stron, ale też porażek była kluczowa dla tego procesu.
Tak, i wiesz, i to, co było takie wyjątkowe, to na ile mieliśmy zaufania i wsparcia od zespołów. To znaczy my nie szliśmy sami przez tą zmianę i to nie było tak, że my coś forsowaliśmy, tylko właściwie każdy kolejny zespół, który przechodził przez ten proces, pozwalał nam robić go lepszym. Dokładał swoją cegiełkę. Jeżeli czuł, że coś jest niebezpieczne albo chciałby dać kolejnemu zespołowi, który przechodzi przez ten proces, coś więcej, to pomagał go nam rozwijać, więc to było niezwykłe.
Jasne. Na początku powiedzieliśmy, że to status quo systemu wynagradzania w Polsce nie jest do końca sprawiedliwe czy etyczne. Jednak opieramy w dużej mierze wciąż organizację na starej szkole hierarchicznej, gdzie zarówno decyzje o firmie, jak i decyzje o wynagrodzeniu idą z góry do dołu i wyłącznie przełożony decyduje o wynagrodzeniu pracownika. Myślę, że taka szkoła oparta na konkurencji, rywalizacji, hierarchii wywodzi się przede wszystkim z naszych pierwszych plemion, z czasów militarnych, walk i wojen. No pytanie, czy organizacja, korporacja ma być środowiskiem wojennym, no czy raczej bardziej ludzkim? To jest pytanie retoryczne, natomiast ciebie pytam o to, czym właśnie możemy odpowiadać na te wyzwania i bolączki systemowe tak ogólnie, czyli jak możemy lepiej projektować takie procesy wynagradzania, no właśnie też w kontekście waszych doświadczeń i tego trudnego procesu w Boulder.
To dość trudne pytanie, jak moglibyśmy to robić lepiej. Przede wszystkim zawsze warto bazować na kontekście, w którym działamy, ponieważ w zależności od tego, jaka to branża, jaka jest specyfika naszej pracy i jakie tak naprawdę umiejętności są potrzebne, tak naprawdę ten system powinien wyglądać inaczej. Nie ma jednego uniwersalnego systemu. Ja jestem wielką fanką i zwolenniczką, bardzo mocno wierzę w samoorganizację. To też jest bardzo silna wiara w Boulder, że samoorganizacja to jest przyszłość organizacji. Więc na przykład w tych systemach bardzo mocno stawiamy na to, żeby jak największą odpowiedzialność przekazywać ludziom. Natomiast to też nie jest coś, co mogę polecić każdemu, ponieważ nie każda organizacja, nie każdy szef czy właściciel firmy jest po prostu na to gotowy.
Czyli doprecyzowując te kręgi, prawda, w organizacji holakratycznej, te zespoły z liderem, tak, nie menedżerem, same się organizują, tak, czyli same sobie określają swój sposób pracy i swoje wynagrodzenia. Dobrze to rozumiem, czy w inny sposób?
W takiej dojrzałej strukturze samoorganizującej się tak. Natomiast holakracja i też dążenie do pewnego ideału ma różne odcienie i różne stopnie. Więc w zależności na to, na ile jesteśmy gotowi, na tyle rozwinięte są te systemy holakratyczne. Natomiast tak, takim najwyższym poziomem dojrzałości i samoorganizacji w kwestii wynagrodzeń jest przeniesienie całej sprawczości za określanie wynagrodzenia na zespoły przy założeniu, że istnieją jakieś pewne jasne reguły, w jaki sposób te wynagrodzenia są dysponowane i ustalane.
Jasne. Dużo na świecie mówimy teraz o idei decentralizacji, większej demokracji, sprawiedliwości czy spółdzielczości. I to, co zrobiliście w Boulder, jest takim słabym sygnałem, jak mogą wyglądać właśnie lepsze organizacje przyszłości pod kątem definiowania wynagrodzenia. Czyli ja jako Filip, wymyślmy teraz, że jestem ekspertem Pythona, jestem junior deweloperem Pythona, nie negocjuję mojego wynagrodzenia z przełożonym, tylko robię to w sposób bardziej kolektywny. Czyli jaki?
Wiesz co? To tak wracając jeszcze do twojego pytania o frustrację. To jest na przykład jedno ze źródeł frustracji, bo mamy wciąż bardzo wiele osób, które chciałyby móc negocjować i ustalać indywidualne warunki. Natomiast wracając do pytania, jak to robimy? Właściwie tym takim podstawowym elementem salary jest zespół. I kontekst zespołu, to znaczy to nie jest tak, że każdy indywidualnie przechodzi przez proces ustalenia wynagrodzenia, tylko mamy dedykowany czas, który w pełni oddajemy całemu zespołowi. I w ramach tego cały zespół dedykuje swój czas, żeby dać sobie feedback w tych określonych parametrach. Skuteczności, wszechstronności, tego jak szybko zdobywamy wiedzę. I w zależności od tego, w którym jesteś zespole, te parametry kluczowe będą inne. Więc jeżeli jesteś Python developerem, juniorem, który pracuje w zespole MVP, prototyping, w którym trzeba szybko gdzieś wymyślać różne rzeczy, proponować rozwiązania. I być może ta specjalizacja techniczna nie jest taka istotna, no to kierunkiem, w którym warto się rozwijać, to właśnie ten individual learning, wszechstronność i tego typu umiejętności, ich rozwój sprawią, że będziesz zarabiał więcej i będziesz awansował. Natomiast jeżeli będziesz w zespole scaling, którym już liczy się to, żeby aplikacje były skalowalne, utrzymywalne, wtedy te aspekty wiedzowe i powiedzmy bardziej specjalistyczne wychodzą na plan pierwszy. Więc to też jest fajne pod tym kątem, że uwzględnia też twój indywidualny potencjał, to, że między nami istnieją pewne różnice indywidualne i pozwala być mediorem, seniorem i rozwijać się w tej naszej strukturze w taki sposób, który jest tobie najbliższy i wykorzystuje ten twój potencjał.
Jasne. To jest bardzo ciekawe. A tak właśnie schodząc jeszcze trochę drążąc do takiego bardziej już praktycznego poziomu, żeby to sobie trochę wyobrazić. Mamy zespół 10-osobowy. Mm-hmm. Ja jestem tym Python deweloperem i rozumiem, że każda z 9 pozostałych osób głosuje, jak powinno wyglądać moje wynagrodzenie, czy proponuje kwotę, czy sugeruje coś przełożonemu, czy to jest anonimowa ankieta, czy to jest publiczna ankieta, jak to wygląda?
Okej, więc wszystko, co się dzieje, jest transparentne. Mhm. Na ten moment doszliśmy do takiego momentu, w którym jeszcze wynagrodzenia nie są jawne, natomiast widełki jak najbardziej tak, już od dłuższego czasu. Jak to wygląda? 10 osób wypełnia dokładnie taki sam formularz, w którym są takie same pytania. Mhm. I odpowiada na pytanie dotyczące każdej osoby. I na bazie tych odpowiedzi w sposób jakby zautomatyzowany i założenia obiektywny wliczają się konkretne poziomy w danym obszarze.
Mhm. I każdy głos jest tak samo istotny, tak? Czy jest jakaś średnia ważona?
To zależy, w którym obszarze. Jeżeli na przykład mówimy o Python deweloperze i oceniamy ten aspekt specjalizacyjny, to tutaj zdecydowanie głos wiodący będzie innych specjalistów w tym samym obszarze. Czyli jeżeli tutaj będą różnice w postrzeganiu poziomu seniority tej osoby, to tutaj kluczowa będzie opinia innego specjalisty w tej dziedzinie, najlepiej seniora.
Jasne.
Natomiast jeżeli chodzi o, powiedzmy, współpracę z klientem, ponownie, jeżeli zespół będzie widział to inaczej, poszczególni członkowie zespołu będą widzieli to inaczej, w tym momencie będziemy brać pod uwagę ocenę, tą informację dostarczoną przez osobę, która pracuje blisko klienta i odpowiada za te relacje w zespole.
Mhm. Powiedziałaś już trochę o tym, że niektórzy chcieliby negocjować indywidualne warunki jednak, nie być oceniani kolektywnie i wspólnie z zespołem. Jakie jeszcze wady ma taki system? Albo jakie zagrożenia niesie?
Ma takie wady, że czasami, że jest po prostu niedoskonały i bazuje na pewnych założeniach, które wciąż się rozwijają. I zdarza się tak, że zupełnie nieintencjonalnie, trzymając się pewnych sprawiedliwych reguł, wyrządzamy...
Komuś krzywdę.
Tak, może krzywda to jest za dużo powiedziane, natomiast zdecydowanie sprawiamy, że odczuwa dyskomfort. Natomiast staramy się przyjrzeć zawsze takiej sytuacji, zastanowić się, czy faktycznie jest to jakaś przykrość dotycząca bardziej rozbieżności między oczekiwaniami a naszymi możliwościami jako organizacji, czy jest to jakaś luka w systemie, którą dzięki tej sytuacji jesteśmy w stanie zapełnić i coś naprawić.
Tak, ale cieszę się, że o tym mówisz, bo to jest właśnie cecha też organizacji uczącej się, żeby zdawać sobie sprawę z takich wyzwań i też szukać być może małych kompromisów, tak? Bo być może hybryda tego systemu z jakimś jednostkowym okazjonalnym podejściem indywidualnym ma sens, prawda? Żeby jednak uwzględnić też atypowość ludzi, prawda? Bo jednak jesteśmy bardzo różni i czasami taki ogląd sytuacji może nie być do końca obiektywny. Więc dzięki za tę perspektywę. Jeszcze ci chciałem zapytać o te widełki, bo powiedziałaś właśnie, że już zawsze te widełki pokazujecie płacowe, czyli rozumiem, że zarówno potencjalni kandydaci widzą w waszych ofertach, prawda, rekrutacyjnych, ile mogą zarobić, ale też pracownicy nawzajem wiedzą o swoich widełkach?
Tak.
Okej. Okay. Dość odważnie. Jak to działa?
Myślisz?
Wiesz co, myślę tak, bo mam pewne wzorce wgrane, jednak może niesłuszne, że jest to temat troszkę tabu w Polsce, prawda? I czy powinien być to temat tabu? Czy powinniśmy otwarcie mówić o tym, ile zarabiamy?
Tak, chciałabym, żeby to nie był tam, wiesz, tak, powinniśmy mówić o tym otwarcie, zdecydowanie.
Mhm. Super. No, chciałbym, żeby tak było i pytanie, czy myślisz, że w każdej branży będzie to możliwe, żebyśmy szukając osób na dane stanowisko pokazywali te widełki?
Nie wiem, czy będzie to możliwe. Na pewno bardzo chciałabym, żeby to szło to w tą stronę, bo robi to bardzo dużo dobrego, mówiąc w uproszczeniu. Też działam w dosyć hermetycznej branży i właściwie takiej trochę bańce IT. I akurat w tym sektorze, w tym obszarze większość firm albo coraz więcej firm mimo wszystko dąży do tego, żeby te widełki były jawne i transparentne.
Tak. Ja chciałbym walczyć o taki świat, w którym menedżerowie i specjaliści mają taką możliwość, czy liderzy właśnie kręgów. I wydaje mi się, że też jest to bardzo istotne w przypadku pracowników fizycznych, tak, którzy często wchodzą w bliskie relacje przy taśmie produkcyjnej, tak, czy na budowie, przy ciężkim sprzęcie, którzy na pewno rozmawiają o takich rzeczach, żeby to było w sposób bardziej sprawiedliwy i fair tworzone. I jeszcze w tym temacie widełek właśnie, jak myślisz, dlaczego jest to temat tabu w Polsce? Dlaczego się ich nie podaje albo dlaczego nie mówimy o tym na korytarzach biurowych?
Myślę, że rozmawiamy o tym, może nie na korytarzu, ale na pewno przy okazji jakiejś integracji i no nie oszukujmy się, rozmawiamy w zespole o tym, ile zarabiamy. Nawet mieliśmy ostatnio taką dyskusję w gronie znajomych, dlaczego ich zdaniem u nich w firmach te widełki nie są jawne. I właściwie z tym jest różnie. W niektórych branżach popyt i podaż się nie równoważą, a więc właściwie to pracownik potrzebuje mieć pracę i na plan dalszy schodzi to, jakie są te widełki.
To dlatego w branży IT tak łatwo jest pokazywać widełki, prawda? Bo to jest rynek pracownika jednak.
Zdecydowanie. I widełki często stają się czymś, co jest argumentem walki o pracownika. Też nie chciałabym, żeby tak było z wielu powodów, żeby pieniądze były źródłem motywacji do pracy w danym miejscu, ale tak po prostu jest.
Znaczy, wiesz co, ja myślę, że pieniądz też jest ważną energią, prawda, w dzisiejszym świecie i nie oszukujmy się, jest też pewnie często kluczowym czynnikiem dla pracownika, jeżeli na przykład wykonuje powtarzalną pracę, tak, i głównie ma na celu ona generować dla niego przychód. Natomiast oczywiście, no, ja wierzę w to, że będzie coraz więcej organizacji, które stawiają misję ponad zysk. I właśnie przez to, że organizacje stawiają zysk ponad misję, świat wygląda jak wygląda. Między innymi pod kątem nadkonsumpcjonizmu czy zmian klimatu. Ale to temat na inne odcinki. Mhm. Pierwszy powód, dla którego jest to temat tabu, to taki właśnie, że nie ma tego balansu czasami pomiędzy podażą a popytem na pracownika. Czy są jeszcze jakieś inne powody?
Tak, też dla niektórych nie jest to potrzebne. Nie rozumieją i nie widzą wartości, która płynęłaby z tego, że to będzie w jakiś sposób znormalizowane albo transparentne. I też trzeci powód, z którym się spotkałam, to to, że właściwie jest tyle nierówności, już jakby stan aktualny i zastany firmy jest taki, że jest tyle nierówności i tyle ustaleń indywidualnych, pozasystemowych, że bardzo trudno byłoby wprowadzić te widełki, ponieważ to pociągałoby za sobą dużą konsekwencję zmiany, wyrównań, a być może firma nie jest w takim momencie, w którym tego potrzebuje albo jest na to gotowa.
Dobrze, a jeszcze w temacie różnorodności i też równości kobiet i mężczyzn. Jak wygląda teraz sytuacja w Polsce? Czy wciąż kobiety zarabiają mniej? No i dlaczego? Jeżeli tak, bądź jeżeli nie.
Tak, kobiety cały czas w Polsce zarabiają mniej.
A jak wy do tego podchodzicie w takim razie w organizacji?
Nie dzielimy pracowników i boldersów na kobiety i mężczyzn. Może to zabrzmi dość dziwnie, natomiast dopiero w momencie, w którym ktoś zapytał nas o to, jak u nas zarabiają kobiety i mężczyźni, gdzieś popatrzyliśmy w ogóle na to, jak to wygląda w naszej strukturze, ile osób to właściwie kobiety, ile mężczyźni. I te dane wskazują na to, że zarabiamy bardzo podobnie. Te różnice to są okolice kilkudziesięciu złotych różnicy na całkowitym koszcie zatrudnienia.
No właśnie, ja sobie myślę, że jeżeli wartości są na miejscu, pewna kultura jest tworzona, ale oczywiście jest też przestrzeń na porażki i na błędy, bo nie ma białych i czarnych organizacji, są różne odcienie szarości, no to wtedy pewne rzeczy wychodzą naturalnie. Ja lubię taką analogię do zmieniania diety organizacji, zamiast stosowania co chwilę jakiejś maści na wysypkę, prawda? Więc myślę, że to jest też inspiracja dla wielu innych organizacji, żeby w ten sposób myśleć, żeby sukces w kontekście równości był efektem ubocznym kultury, a nie celem samym sobie pokazywanym na sztandarach czy w marketingu. Słyszałem o takim absurdzie. Firma IT krakowska, gdzie szef zespołu musiał na każde spotkanie rekrutacyjne brać kobietę, żeby przesłuchiwany kandydat, kandydatka był przez dwie różne płci. Natomiast w jego zespole wśród osób decyzyjnych nie było kobiet. Więc brał zawsze kobietę z innego zespołu, która nie była totalnie w temacie rozmowy czy rekrutacji. No, więc no, takie absurdy pokazują, że coś jest nie tak z kulturą, prawda, i z systemem wewnątrz firmy. Jesteś także lubiana i oceniana, z tego co mi wiadomo, za to, że pięknie potrafisz integrować i łączyć empatię z dojrzałością biznesową. I tak właśnie boldersi o tobie mówią. Pytanie, co to dla ciebie znaczy? I jak do tego doszłaś? Może masz jakiś sekretny przepis, jak to robić?
Wiesz co, bardzo mnie zaskoczyłeś tym, co mówisz teraz. Na pewno cały czas jest to droga. I takie poszukiwanie złotego środka i balansu i dopasowywanie tego, co możesz zaoferować w danej chwili albo zespołom, albo organizacji. I gdzieś tak czuję, że ja się poruszam po tym wymiarze i czasami gdzieś działam bardziej ludzko, czasami bardziej jestem sfokusowana na jakiś cel i performance. Więc czuję bardziej, że to jest jakaś droga i nieustanne poszukiwanie tego balansu.
Mhm. Profesor Santorski powiedział, że właśnie przywództwo jutra to integracja przeciwieństw, empatii i, no i też pewnego rodzaju odpowiedzialności, tak, i wymagania od pracowników, więc tego sobie i nam życzę. A teraz już przejdę do dwóch ostatnich pytań tego odcinka. Co dla ciebie znaczy być dobrą przodkinią? Kim jest dobra przodkini w dzisiejszym świecie?
Zdecydowanie to osoba, która swoimi działaniami wpływa na to, co dostają po nas i od nas potomni. Tak, wiem, dość duży banał.
Wcale nie do końca. Jak się banały rozbije na atomy, to się okazują głębokie.
Zdecydowanie jest to osoba, która wyżej stawia albo myśli nie tylko o swoich potrzebach i o tym, co ją dzisiaj czeka, ale też o tym, jak jej działania wpływają na innych, na przyszłe pokolenia. I właściwie często jest w stanie wybrać interes jakiejś szerszej grupy niż swój własny. Mhm.
I ostatnie już pytanie dzisiaj. Jakie jedno zadanie domowe, proste do zrobienia w najbliższym czasie, zadałabyś słuchaczkom i słuchaczom, aby uczynić nasz świat chociaż odrobinę lepszym?
Jedno zadanie. Właściwie może takie zadanie, które ja wykonałam kilka dni temu. Być może znasz inicjatywę Ubrania do Oddania.
Tak.
Jest to super proste, super fajne.
Pozdrawiamy Myślę, Anię dużo. Piętę swoją drogą.
Tak jest. Pozdrawiamy Anię, jeżeli nas słucha. Tak, zdecydowanie fajna inicjatywa. Możesz pozbyć się swoich starych rzeczy, przeznaczyć pieniądze z tego na fajny cel. Jest to o tyle proste, że kurier po prostu odbiera od ciebie paczkę, więc też ten koszt czasowy jest bardzo niewielki.
Świetny pomysł. Ja przed świętami będę właśnie to robił i akurat Ubrania do Oddania, więc idealnie trafiłaś, więc się chętnie podzielę efektem zrobienia twojego zadania. Przyjmuję je. Mam nadzieję, Super. Że nie tylko ja je przyjmę. Joanna, bardzo ci dziękuję za tą rozmowę o odważniejszych płacach, o systemie, który powinien być bardziej fair, bo akumulacja kapitału jest tym, co trawi nasz świat i bardziej sprawiedliwe, kolektywne, demokratyczne podejście może nam pomóc umożliwić bardziej etyczny przepływ pieniądza, bo pieniądz też może czynić zarówno zło, jak i dobro. Dziękuję ci za tą rozmowę, dziękuję, że projektujesz procesy płac w sposób świadomy i odpowiedzialny. A na zakończenie chciałem ci podziękować jeszcze totalnie niefinansowo, bo za pomocą ekologicznych mikroliści. To jest Super. Firma Listny Cud,
bardzo
która
hoduje również.
To na farmie wertykalnej w Warszawie. Super. Możesz sobie je ściąć i zjeść. Joanna Kroczek z firmy Boulder była moją gościnią. Dziękuję ci bardzo, Joanna.
Dzięki, Filip.
Zapraszam do słuchania nas w ulubionych serwisach streamingowych. Jesteśmy na YouTubie, Spotify'u, Apple Podcasts, Google Podcasts i innych. Ja mam na imię Filip Dębowski. To był kolejny odcinek podcastu Dobry Przodek i wierzę, że przyszłość można jeszcze naprawić.